Chwała Bogu. Przyznam się, że jestem zaskoczony, bo dawno nie słyszałem i nie śpiewałem tak wielu pieśni, które znam od 30, 40, 50, a nawet 60 lat. Także bardzo jestem wdzięczny za te pieśni. Nie wiem, kto je dzisiaj wybrał, ale były takie bardzo cenne. A dzisiaj chciałbym czytać Słowo Boże. Chciałbym je czytać z dwóch miejsc. Z Nowego i Starego Testamentu, dwie historie, które są ze sobą tak bardzo zbieżne. Chciałbym dzisiaj o tym mówić, dlatego że wierzę, że to jest również dla nas dzisiaj. Pierwsze słowo zapisane w Nowym Testamencie, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział i będę czytał od 51 wiersza. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział i będę czytał od 51 wiersza. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszedł do innej wioski. To jest miejsce w Nowym Testamencie, teraz chciałbym przeczytać miejsce ze Starego Testamentu, które tak ściśle się wiąże z tą historią, którą przeczytałem w wierszu 54, żeśmy czytali: czy mamy ściągnąć ogień z nieba, aby ich który by ich pochłonął, jak i Eliasz to uczynił. Chcielibyśmy spojrzeć na tą historię, która jest zapisana w Starym Testamencie, a która mówi o tym ogniu, który pochłonął kogoś. Mamy to zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale pierwszym. Druga Księga Królewska, rozdział pierwszy, 402 w Biblii Warszawskiej. Będę czytał od drugiego wiersza. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich: czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Posłańcy zaś powrócili do niego, wtedy on rzekł do nich: dlaczego to zawróciliście? A oni mu odpowiedzieli: pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? To też złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś zapytał ich, jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw was i powiedział do was te słowa. A oni odpowiedzieli mu: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: to Eliasz Tiszbita. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry i przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowa: Mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast zszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: Jeśli jesteś mężem Bożym, to niech jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę, 50 wojowników z jego 50. A gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: Mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców, 50 wojowników wraz z ich 50. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: Zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla i rzekł do niego: Tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I umarł zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza. To jest ta historia w Starym Testamencie, zresztą dosyć trudna dzisiaj dla nas, a to jest ta historia, na którą Jan i Jakub chcieli się powołać, aby spuścić z nieba ogień na tą samarytańską wioskę. Jan i Jakub znali Stary Testament, znali te historie w Starym Testamencie, które były zapisane i w chwili takiej trudnej, w chwili takiego sprawdzenia chcieli jakby użyć przykładu tej historii. Chcieli się przez moment przyjrzeć najpierw może tej historii w Starym Testamencie, a potem spojrzymy na Jakuba i Jana, a także na reakcję Pana Jezusa. To jest trudna historia, tak jak wspomniałem. Tutaj czytamy o Ahazjaszu. Ahazjasz był królem, był synem Achaba. Achab był królem, o którym z pewnością żeście słyszeli. To był jeden z najgorszych królów Izraelu. To był król, który wziął sobie za żonę Jezebel, córkę króla Sydonu. I to był człowiek, który całkowicie zaprzedał się diabłu, tak bym mógł to powiedzieć dzisiaj. On zupełnie zostawił Boga Izraela i poszedł za zwodniczymi radami swojej żony i coraz bardziej brnął w grzechu, oddając cześć bożkom, Baalowi, Asztarcie. Ale w czasie swojego życia Achab miał też taki problem, bo bardzo często za nim jak cień chodził Eliasz. Eliasz, mąż Boży, o którym żeśmy tu czytali, który wiele razy przestrzegał go w jego życiu, aby się nawrócił, aby wrócił do Boga, aby odrzucił to całe pogaństwo, które przyjął wraz ze swoją żoną. Ale Achab, pomimo tego, że miał kilka takich momentów pokuty, momentów zawahania się i odejścia, jednak zmarł w swoich grzechach. I tak czytamy, że to był jeden z najgorszych królów Izraelu. A po nim władzę przejął jego syn Ahazjasz. I on też został królem. W poprzedniej księdze, w pierwszej księdze królewskiej, w ostatnim rozdziale 22 i w ostatnim wierszu tak czytamy o jego synu. Służył on Baalowi i oddawał mu pokłon i pobudzał do gniewu Pana Boga Izraelskiego, jak to czynił jego ojciec. A więc Ahazjasz, o którym żeśmy czytali teraz tą historię, jakby szedł w ślady swojego ojca. On nie chciał iść za Bogiem, ale tak jak czytamy, pobudzał do gniewu Pana Boga swego. To określenie pobudzać do gniewu Pana Boga swego, to nie jest tylko określenie, które jest w Starym Testamencie, ale to jest określenie, które jest ważne aż do dzisiejszego dnia. Jakże często dzisiaj ludzie swoją postawą, swoimi czynami, swoimi mowami pobudzają Pana Boga do gniewu. I takżeśmy czytali w wierszu drugim, że pewnego razu spadł Ahazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swego domu. My nie czytamy dokładnie, co mu się stało, ale jedno jest pewne, że musiał się położyć i już nie mógł wstać z tego łóżka. A więc był chory. I co on zrobił, kiedy był chory? Człowiek, który jest chory, dąży do tego, aby wrócić do zdrowia, co jest bardzo tu naturalne. I on z pewnością też chciał wrócić do zdrowia, ale prawdopodobnie te wszystkie sposoby, które były w tamtych czasach, mu nie pomagały. Być może miał nawet przetrącony tu kręgosłup i nie był w stanie chodzić. I on wtedy zrobił coś, co tak bardzo często robił jego ojciec. Spójrzmy, w wierszu drugim mamy tak napisane. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie. Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Gdybyśmy to chcieli przetransponować na dzisiejsze czasy, to Achazjasz tak powiedział, idź do wróżki i niech ona ci powie, jaka jest moja przyszłość. Czy mi się będzie dalej dobrze wiodło, czy też będę dalej na łożu tej choroby. Bardzo dziwne postępowanie. On jako król z pewnością wiedział, o tym, że był taki prorok, który się nazywał Eliasz. Dlatego, że on obserwował życie swojego ojca. On obserwował życie swojej matki, ale on także obserwował tego proroka, który często przychodził w sposób niespodziewany, niezbyt miły i który napominał jego ojca. Ale on postanowił, idźcie tam do Belzebuba, Boga Ekronu, w zasadzie Bożka. Ekron to było takie miasto, które było około 200 kilometrów od miasta Samaria. I tam posłał te swoje sługi, żeby wywiedzieli się u tych czarowników, u tych wróżbitów, u tych pogańskich kapłanów, tego bożka Belzebuba, jaki będzie jego los. I tak by się wydawało, no tak sobie chcieli zrobić. Ale wtedy w wierszu trzecim czytamy coś szczególnego. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity. Spójrzmy na to, że Pan Bóg widzi każdego z nas w twojej sytuacji, nawet dzisiaj i nawet teraz, tak jak jesteś. Pan Bóg dokładnie wiedział, w jakiej sytuacji był ten król Achazjasz. Wiedział, co jest z jego życiem. Widział i wiedział również jego zamiary, że on posyłał do wróżbitów, do wróżek, aby się dowiedzieć o swojej przyszłości i dlatego posłał proroka Eliasza. I tak mu powiedział, aby wstał, wyszedł naprzeciwko tych posłańców i się go zapytał, czy nie ma Boga w Izraelu, że musisz iść do wróżki? Czy nie ma Boga, żywego Boga, o którym tyle słyszałeś, że musisz posyłać tam do wróżki? Ja myślę, że ci posłańcy, to już była nowa tu generacja i oni oczywiście nie rozpoznali tego proroka, którym był Eliasz. No jakiś, tak jak to mówili w wierszu ósmym, mąż długowłosy przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. Więc jakiś gość do nich podszedł, obcy gość, ale w tym, co ten gość mówił, było coś szczególnego, że oni zawrócili. Że oni już nie poszli dalej, ale to poselstwo, które przekazał im Eliasz, chociaż go nie rozumieli, oni poszli z powrotem. W wierszu piątym żeśmy czytali, że oni powrócili, a król się ich pyta, dlaczego to zawróciliście. Król mniej więcej wiedział, jaka to odległość, ile dni potrzeba, żeby zajść tam, coś tam zapłacić, posłuchać tych wróżb i przyjść z powrotem. A oni przychodzą być może w następnym dniu zaraz z powrotem. I król był zdziwiony, co się stało, żeście nie wykonali mojego polecenia. On był zdziwiony. Wtedy oni mu tak mówią w wierszu szóstym, że pewien człowiek, jakiś gościu wyszedł przed nas i coś nam takiego szczególnego powiedział, co nas tak zbiło z tropu, żeśmy zawrócili i żeby ci to przekazać. I wtedy król w wierszu siódmym tak się pyta, jak wyglądał ten mąż, który powiedział do was te słowa. Króla też to zastanowiło, bo ja przypuszczam, że tych posłańców by było więcej, pewnie byli uzbrojeni i to nie była taka prosta sprawa, żeby ich zatrzymać. Pytano, kto to, jak on wyglądał? I oni mu wtedy mówią, tak jak już to mówiłem, mąż, długowłosy, przepasany skórzanym pasem. I wtedy wiersz ósmy mówi tak, a on, król na to, tak powiedział, to Eliasz Tiszbita. Wiecie, to był taki moment, ja myślę, bardzo trudny dla tego króla. Bo ten król Achazjasz, który już drugi rok był królem, po śmierci swojego ojca, on zapomniał o tym, że był taki prorok. Że był taki prorok, który w swoim czasie opowiadał mu to ojciec, sam widział, że przez 3 lata nie było deszczu w Izraelu. Na słowo tego proroka. A potem była ta sytuacja, która mu teraz przyszła tu do głowy. Była taka sytuacja, kiedy Eliasz naprzeciwko 850 fałszywych kapłanów ściągnął ogień z nieba, który spalił nie tylko to, co było na ołtarzu, ale i sam ołtarz. On sobie to zaczął przypominać. Rzeczywiście, no był taki facet. On takie dziwne rzeczy robił. Mój ojciec był taki wściekły. A kiedy mój ojciec sprawił, a właściwie jego żona, że ta winnica u Nabota przeszła nieprawnie w jego ręce, to znowu wtedy ten prorok przyszedł i tak mówił tu mojemu ojcu, że ty źle robisz, że ty jesteś w grzechu i dlatego będziesz za to pokutował. Ja myślę, że w tym momencie, kiedy on to powiedział, to Eliasz Tyszbita, to wszystko ta przeszłość, to co słyszał, to co widział, mu nagle przyszło na myśl. Mówi, to jest Eliasz, to jest ten prorok Jahwe. I on mógł w dwojaki sposób tu zareagować. On mógł się ukorzyć i mógł pokutować, tak jak to czynił dwukrotnie przynajmniej jego ojciec. Ale nie, on wpadł we wściekłość. On wpadł we wściekłość i tak czytamy w wierszu 9. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50. Spójrzmy, 51 uzbrojonych ludzi na jakiegoś starego człowieka. On był tak wściekły, że on postanowił zniszczyć tego Eliasza. On go postanowił zaaresztować i pokazać mu, kto tu rządzi. To jest ta sytuacja, która miała miejsce prawie 3000 lat temu, ale te sytuacje się powtarzają. Jak bardzo często ci ludzie, którzy są pod wpływem diabelskich mocy, wydaje im się, że oni potrafią rządzić. I on wydał taki rozkaz. 51 mężczyzn uzbrojonych przychodzi po Eliasza. I ich szef mówi tak, wiersz 9, część 2, i przemówił do niego, mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Ja myślę, że ten dowódca to już była inna generacja. On tu nie wiedział nawet, co to znaczy mąż Boży. On miał taki rozkaz i poszedł. I mówi, mężu Boży, król każe zejść. I wtedy Eliasz mówi mu tak, jeśli jestem mężem Bożym, niech ogień spadnie z nieba, i niech pochłonie was wszystkich. I to się stało. I to się stało i w jednej chwili 51 mężczyzn zostało zwęglonych. Oni po prostu przestali istnieć. Ja przypuszczam, że byli jacyś tego świadkowie, którzy to widzieli i od razu donieśli to królowi. I król miał taką szokującą informację. 51 chłopa na jednego i co? Zwęglone zwłoki. W wierszu 11 czytamy tak, wtedy ponownie król posłał po niego innego dowódcę z 50. A więc król może myślał, może to był piorun, może to była jakaś naturalna tu katastrofa, a pośle jeszcze raz. On musi zginąć, bo on mi tak źle życzy. I znowu poszło tych 50, czytamy o tym w wierszu 11. Spójrzmy, jak ten drugi z tych dowódców, pięćdziesiątników mówił, mężu Boży, w 11 wierszu król nakazuje, abyś natychmiast zszedł. Ten pierwszy mówi, abyś zszedł, a drugi mówi, abyś natychmiast zszedł. Więc spójrzmy, ten drugi też się nie przejął. Tak mu się wydawało, może to jakaś naturalna tu katastrofa, piorun strzelił. I mówi, natychmiast masz zejść na dół. A Eliasz, ten stary człowiek na tej górze mu mówi to samo, jeśli jestem mężem Bożym, niech ogień z nieba stąpi i spali was wszystkich. I spójrzmy, drugich 51 w okamgnieniu zostało zwęglonych. To w zasadzie jest straszna rzecz. Gdy to czytamy, to czasami nawet mamy takie myśli, czy Bóg jest miłosierny. Ale Bóg stał za Eliaszem. I co zrobił ten król? W wierszu 13 czytamy tak. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę. Ja myślę, że kiedy ja to czytam, ja myślę, że kiedy każdy z nas to czyta bądź słucha, to pomyśli, że ten król był głupi. Jak już nic innego, to głupi król. Bo przecież on był tak uparty. On już stracił 102 ludzi. I to w okamgnieniu. I co on robi? Wysyła trzecich 51 żołnierzy. Jak bardzo grzech potrafi zaślepić człowieka, jak bardzo diabeł potrafi zasłonić nasze oczy, jeśli trwamy w grzechu, że idziemy w zaparte na śmierć. I tak zrobił ten król. I posłał trzecią 51 żołnierzy. Ale ten trzeci pięćdziesiątnik, ten oficer, on był tu mądrzejszy od swojego króla. No bo on tak myślał, no tamtych 50 zginęło, tych 50. Ja mam znowu zginąć, bo mój król jest głupi, bo mój szef jest głupi. I wtedy tak czytamy w wierszu 13. Dowódca 50 wojowników tam wstąpił na tą górę, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś więcej w twoich oczach. A więc ten oficer tu niższego szczebla, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, bo to było no, pluton troszkę więcej, on tu zrozumiał, że no, nie ma sensu walczyć, no bo on znowu zginie. I dlatego on się tu nie zawahał paść przed tym dziwnym, starszym tu człowiekiem i mówię, jeśli jest mi miłe, jeśli jest ci miłe moje życie. On miał tu świadomość, z jednej strony jego przełożony król każe mu iść na śmierć, a z drugiej strony widzi tego człowieka, w mocy którego jest jego śmierć, jego życie bądź śmierć. I on postanowił się ukorzyć przed tym prorokiem, chociaż tak dokładnie go nie znał i nie wiedział tu o co chodzi, ale myślę, lepiej się ukorzę przed nim. Kiedy Eliasz to usłyszał, to czytamy w wierszu 15, wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza, zejdź z nim, nie bój się go. A więc spójrzmy, Eliasz był prowadzony aniołem pańskim. Dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że Duch Święty prowadził Eliasza. I teraz mu powiedział, dobra, nie ściągaj tego ognia z nieba więcej, ale idź razem z tym tu dowódcą i z 50. I oni poszli razem. I przyszli do króla. Wiersz 15, część druga mówi tak. I zszedł z nim do króla. A więc Eliasz się już nie bał. On po prostu poszedł tam do tego króla. Przypuszczam, że nie był tu związany, bo ten tu wojskowy bał się go związać. I co powiedział Eliasz? Eliasz przekazał powtórnie to poselstwo. Tak mówi Pan, za to, że posłałeś do wróżbitów, do wróżek, a nie do Boga Izraela umrzesz. I ten król, kiedy on to usłyszał, kiedy on bezpośrednio usłyszał głos proroka, który był dla niego głosem Bożym, on już się nie buntował. I czytaliśmy w 17 wierszu i umarł zgodnie ze słowem Pana. Tyle tej historii ze Starego Testamentu. Bardzo trudna historia, dlatego że czasami mamy tu wątpliwości, no czemu się tak stało? Ale chciałbym to powiedzieć tak bardzo jasno i jednoznacznie w tej historii, że to nie była osobista zemsta proroka, ale to Pan Bóg w pewnej chwili wszedł do tej historii i zainterweniował. To Pan Bóg wszedł i zainterweniował. To Pan Bóg chronił swoje sługi. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, kiedy patrzymy na przykład na list do Hebrajczyków, to on nam mówi tak bardzo jasno, że nasz Bóg jest w dalszym ciągu trawiącym ogniem. W dalszym ciągu mamy tak napisane w tym liście, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. A więc to, co musimy tak bardzo tu pamiętać, Bóg jest miłością, ale Bóg jest także sprawiedliwością. I w tym wypadku, w tej sytuacji w Starym Testamencie, w ten sposób Pan Bóg zamanifestował swój sąd. A więc to nie był wymysł tu Eliasza, to nie było jego jakieś takie widzimisię, osobista zemsta, ale to był Boży głos, który w tak straszny sposób przemówił do tamtego króla. A teraz wróćmy do tej historii, która jest zapisana w Nowym Testamencie, bo chciałem, żeby ten wiersz 54 był nam przybliżony. Spójrzmy na tą historię, którą mamy tu zapisaną i którą przeczytałem. To był rozdział 9 z Ewangelii Łukasza od 50 wiersza do 56. W wierszu 51, żeśmy tak czytali, i stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy Jezus miał być wzięty do nieba. postanowił pójść do Jerozolimy. Ten werset, który jest jakby wstępem do tej historii, która zaraz tu miała miejsce, jest bardzo szczególny. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli się na niego jeszcze raz. I stało się, gdy się dopełniały dni. A więc Pan Jezus, kiedy był na ziemi, kiedy Bóg Ojciec posłał Go na ziemię, to Pan Jezus Chrystus postępował dokładnie według pewnego planu, który Ojciec Mu zlecił. I stało się, gdy dopełniały się dni. A więc tam nie było nic przypadkowego. W życiu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy był tu na ziemi, nie było nic przypadkowego. W naszym życiu też nie jest nic przypadkowego. W naszym życiu nie ma przypadków. Ale spójrzmy jeszcze raz tu na ten werset, który mówi tak. Gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to zdanie. Kiedy miał być wzięty do nieba. Ten werset, ja to czytałem setki razy. Ale właśnie kiedy to czytałem w zeszłym tygodniu, to zobaczyłem to w nowy sposób. Spójrzmy, jaki był plan przed Jezusem Chrystusem, który dał mu Ojciec. My zawsze koncentrujemy się na krzyżu, na śmierci. Ale to nie był koniec. Potem Pan Jezus zmartwychwstał, a potem został wzięty do nieba, tak jak jest tu napisane. To był Boży plan. Jezus Chrystus został wzięty do nieba i jest teraz tam u góry. On jest tam u góry i wstawia się za mną i za tobą. To jest tak bardzo ważne przesłanie i tego wersetu. Pan Jezus Chrystus był na ziemi zgodnie z Bożym planem. On wypełnił ten plan i teraz jest u Ojca. On jest u Ojca, On patrzy także teraz na nas. On widzi tutaj nas jako społeczność. On widzi moje i twoje serce. On widzi moje i twoje myśli. Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, postępował zgodnie z planem Ojca. I tak żeśmy czytali, Pan Jezus Chrystus postanowił pójść do Jerozolimy, bo On wiedział, że tam się zakończy Jego misja, że tam będzie ukrzyżowany, poniesie śmierć, zmartwychwstanie, a także stamtąd zostanie wzięty do góry do Ojca. Postanowił pójść do Jerozolimy. Ale gdy Pan Jezus to mówił, to on był w Galilei. No nie mam tu mapy w tej chwili. Może tu pokażę mniej więcej. Myślę, że tak bardzo się tu nie pomylę. Tam była Galilea. I stamtąd Jezus miał przejść tu do Judei, do Jerozolimy, ale po drodze przechodził przez Samarię. On musiał tamtędy przejść. To znaczy tak dokładnie on nie musiał iść tamtędy, ale zwykle się tamtędy chodziło, do czego zaraz chciałbym wrócić. I tak czytamy, postanowił pójść do Jerozolimy, wiersz 52, wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gościnę. A więc taka bardzo naturalna rzecz, taka bardzo naturalna sprawa, Pan Jezus Chrystus szedł z północy na południe, do Jerozolimy, aby tam był finał Jego służby tu na ziemi. No i przechodził przez Samarię. Przed Nim szło kilku Jego uczniów, aby Mu przygotować hotel, bo byśmy mogli tak dzisiaj no tu powiedzieć, żeby miał gdzie przenocować, żeby miał gdzie zjeść, co było tu zupełnie naturalne. I kiedy On wysłał tych uczniów, w wierszu 52, to czytamy tak, a ci uczniowie w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby przygotować gościnę. Też się zastanawiałem nad tym wierszem, że wybór tej wioski jakby należał do uczniów. To uczniowie wybrali tą akurat wioskę, żeby w niej się zatrzymać i żeby w niej iść do gospody, przygotować i posiłek i nocleg. A w wierszu 53 czytamy tak, lecz nie przyjęli Go. Nie przyjęli Jego, to znaczy Pana Jezusa razem z uczniami, dlatego, że droga Jego prowadziła do Jerozolimy. Tak jak wspomniałem, z północy na południe, czyli z Galilei do Jerozolimy trzeba było iść właśnie przez Samarię. To było zarówno, to była kraina, ale również i miasto. I dlatego, że szli do Jerozolimy, dlatego mieszkańcy nie wyrazili zgody. Czemu? No właśnie, to jest taka dosyć Długa historia, czemu oni się na to tu nie zgodzili? Dlatego, że szedł do Jerozolimy. To był główny powód, dla którego ci mieszkańcy tej wioski nie wyrazili zgody. I to nie było tu pierwszy raz, bo jak mówi nam historia, tak często bywało, że Żydzi, którzy pielgrzymowali z Galilei przez Samarię do Jerozolimy, mieli trudności, nawet czasami były tam rozruchy i część z nich była taka ostrożniejsza, że wolała wybrać dalszą drogę, tak jak gdyby dookoła, żeby nie iść przez Samarię. I wiersz 54, spójrzmy na reakcję uczniów. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, wiemy, że oni też byli tu nazwani przez Pana Jezusa Chrystusa synami gromu, to znaczy się, że to był pewien obraz ich charakteru, ich sposobu tu działania. Uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Bardzo ważny fragment, który mnie tak bardzo dużo uczy. Spójrzmy, oni znali Stary Testament, oni znali te historie, które były zapisane w Starym Testamencie i teraz wydawało im się, mając tu Jezusa za plecami, że oni mogą użyć tego przykładu, tej sytuacji, która była po to, aby tych przeciwników nauczyć szacunku, a w zasadzie, aby ich zniszczyć. A więc ich serca były przepełnione gniewem, nienawiścią, chęcią odwetu. I tak mówią: Panie, jeśli chcesz, czy chcesz, to my ściągniemy słowem ogień z nieba. To ściąganie ognia z nieba jest tak bardzo ważne dla mnie w tej historii. Ogień z nieba. Jak często my mamy również takie tęsknoty, aby nagle na naszych oczach Bóg kogoś ukarał, bo on z nami się nie zgadza, bo on chce zrobić coś innego, coś, co nam się nie podoba. I ci uczniowie też tak chcieli zrobić. Czy oni mieli ku temu podstawę? Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, kim byli ci Samarytanie, dlatego że to jest tak bardzo ważne w tej historii. Tak jak wspomniałem, oni musieli przechodzić przez krainę, przez taki region, który się nazywał Samaria. Tam była taka bardzo specyficzna ludność. Jeśli chodzi o historyków, to oni się spierają w tej sprawie i dokładnie jakie było pochodzenie tych ludzi, ale chciałbym spojrzeć do Bożego Słowa, które coś nam powie na ten temat. W drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale tu 17, kiedy państwo północne, czyli Izrael, zostało pobite przez królów asyryjskich, przestało istnieć, wówczas większość Żydów stamtąd została przesiedlona siłą na wschód, natomiast ze wschodnich turbieży Asyrii inne ludy zostały wprowadzone na teren tego Królestwa Północnego, czyli Izraela, mniej więcej też w tej części, która później się nazywała Samaria. I na tym tu terenie Żydzi, którzy pozostali, ci jakby rdzenni Żydzi, plus ta napływowa ludność, no, która została siłą tam przesunięta, oni zostali jakby zmieszani razem i w miarę upływu czasu zaczęli tworzyć jakby nową społeczność, która nie identyfikowała się już całkowicie z tymi tu Żydami z południa, z Judejczykami, ani też nie identyfikowała się z poganami. Powstała troszkę taka mieszanka. To było w VIII wieku, w 722 i niżej, kiedy Izrael, jak to państwo północne, przestało istnieć. I Biblia dwa wieki później w księdze, w tych dwóch księgach, gdzie jest mowa o powrocie Judejczyków z wygnania z Babilonii, u Nehemiasza, mówi o tym, że już wtedy były niesnaski między Samarytanami i tymi Judejczykami. Tak więc ta historia między nimi zaczęła się dosyć szybko psuć. W II wieku przed Chrystusem była taka inne bardzo ważne zdarzenie, które miało miejsce. Ci Samarytanie wybudowali sobie swoją świątynię na górze Gerazimi. W II wieku przed Chrystusem Judejczycy zaatakowali ich i zniszczyli tą świątynię. I od tego momentu ta nienawiść między Judejczykami i Samarytanami była coraz większa. A kiedy spojrzymy na Nowy Testament, spójrzmy może, jeżeli macie swoje Biblię, w Ewangelii Jana w rozdziale 4 mamy kilka takich myśli, które pokazują nam, jakie naprawdę były relacje między Żydami z południa i Samarytanami. Ja myślę, że wszyscy znamy 4 rozdział Ewangelii Jana, bo to był ten moment, kiedy 4 rozdział, 4 werset jest tak tu napisane, a Jezus musiał przechodzić przez Samarię. To jest inna sytuacja, kiedy Pan Jezus Chrystus przechodził przez tą krainę, przez Samarię. I tam czytamy, że Pan Jezus zmęczony usiadł przy studni, przyszła tam pewna kobieta i Pan Jezus Chrystus zaczął z nią rozmowę. Wiersz 9 w tym rozdziale 4, tu przeczytałem kilka wierszy, żebyśmy sobie mogli zobaczyć, jakie relacje były między Judejczykami, czy rdzennymi, tu Żydami, a Samarytanami. Rozdział 4, wiersz 8, wiersz 9 czytamy tak. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, to znaczy do Pana Jezusa: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? A w nawiasie mamy napisane: Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. A więc ten wiersz nam pokazuje, to miejsce nam pokazuje, które Jan zapisał, że w czasie, kiedy Pan Jezus był na ziemi, między Żydami i Samarytanami była jakby przepaść, bo oni nie obcują. Oni się w ogóle ze sobą praktycznie nie kontaktują, oni się uważają za wrogów. Dlatego ta kobieta, która była przy tej studni, która była Samarytanką, wyraziła zdziwienie. Dlaczego ty, Panie Jezu, który jesteś Żydem, bo to był dla niej Żyd, dlaczego ze mną w ogóle tu rozmawiasz? Czyli no widzimy, że te stosunki były złe, że one były tu napięte. I Pan Jezus zaczął z nią rozmawiać i w wierszu 20, bo chciałem kilka takich tu wyjątków czytać z tego rozdziału 4, mamy taką historię, że kiedy ich rozmowa zaczęła się jakby już tak no, zawiązywać, kiedy Pan Jezus jej zaczął mówić o tej żywej wodzie, o tej wodzie, którą gdy On daje, to się nie będzie pragnąć na wieki, a potem jej powiedział, że miałaś 5 mężów, tego, którego masz, to nie jest twój mąż, więc ona zauważyła, że to nie jest zwykły Żyd, ale że to jest jakiś prorok. I w wierszu 20 tak mu powiedziała ta Samarytanka: ojcowie nasi na tej górze, to była ta góra Gerazim, dlatego że Pan Jezus był blisko miasta Sychar, a ta góra właśnie tam stała. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy cześć Bogu oddawać. A więc tutaj ona dotknęła też sedna wierzeń Samarytan i Żydów. I ona mu mówi tak, tak jak się to też często i dzisiaj mówi, no jak to w końcu jest? Wy Żydzi tu mówicie, że w Jerozolimie jest to miejsce spotkania z Bogiem, a nasi ojcowie mówią mnie, że na tej górze, na Gerazim, jest to miejsce, gdzie Bóg z nami się spotyka. I mamy taką sytuację tupatową, która się ciągnie w pewnym sensie aż od dnia dzisiejszego. Ona zadała Panu Jezusowi takie trudne pytanie, no w końcu gdzie ten Bóg jest? U nas tu na tej górze, czy u was tam w Jerozolimie? I stąd widzimy, że wierzenia Samarytan i Żydów się różniły. I Pan Jezus, kiedy jej odpowiada w wierszu 22, bo nie będę czytał wszystkich wierszy, tu mamy napisane tak, słowa Pana Jezusa do Samarytanki. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Spójrzmy, że Pan Jezus nie zaczął z nią dyskutować, że może mamy tu coś wspólnego, a może nie. Ale mówi tak, wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. A więc Pan Jezus w tym momencie powiedział jej tak bardzo jasno, że żadnego synkretyzmu nie uznaje, żadnego mieszania religii z pogaństwem Pan Jezus nie uznaje. To nie istnieje. Ale Pan Jezus powiedział jej jeszcze coś więcej, w wierszu 23, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. On jej jednocześnie pokazał, co będzie teraz, że ani ta jej góra, ani Jerozolima nie mają już większego tu znaczenia, dlatego nadchodzi czas, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I ona była tym zszokowana. On z nią się tu nie kłócił, ale jej to mówił. A potem Pan Jezus jej, gdy Pan Jezus jej to mówił, to w wierszu 25 ta kobieta mu mówi tak. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. A więc Samarytanie też mieli przekonania, też wierzyli w to, że przyjdzie Mesjasz. Tak samo jak i Żydzi. A więc oni pewne elementy mieli jakby wspólne, natomiast ta różnica była na tyle duża, że Pan Jezus jej to powiedział jasno, synkretyzmu nie ma. Ale ona mu mówi tak, ale przyjdzie Mesjasz. I wtedy Pan Jezus jej tak odpowiedział, ja jestem tym tu Mesjaszem, ja, który do ciebie mówię. Czemu ja mówię tą historię? Z tego względu, żebyśmy mogli zrozumieć, jak wielka różnica i przepaść była między wierzeniami Żydów i Samarytan. Ona była tak wielka, że oni ze sobą tu nie rozmawiali. Ona była tak wielka, że oni mieli zupełnie inne przekonania, gdzie należy czcić Boga i jak należy czcić Boga. Natomiast obydwaj jakby wierzyli w to, że przyjdzie Mesjasz. I Pan Jezus z jednej strony nie ustąpił jej ani na krok, ale z drugiej strony nakierował ją na Jezusa, czyli na siebie, jako na Zbawiciela. A więc już stąd tu możemy zobaczyć, że skąd się wzięła ta gwałtowność reakcji Piotra i Jakuba i Jana. Oni nie znosili tych Samarytan. Oni się wzajemnie tu nie znosili. Może jeszcze jedno miejsce. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli, bo ono jest dość ważne. Zapisane jest w Ewangelii Jana w rozdziale 8, wierszu 48. Jeszcze odnosząc to do Samarytan i do tej wzajemnej tu wrogości. Ewangelia Jana, rozdział 8 i wiersz 48 mówi tak. Odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego, to znaczy do Pana Jezusa Chrystusa. Odpowiadając, Żydzi rzekli do Jezusa, czy nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Spójrzcie, kiedy ci Żydzi już nie umieli sobie dać rady z tym Jezusem, który im przekazywał prawdę, to powiedzieli, ty jesteś Samarytaninem, ty jesteś od nich tam, ty jesteś tym, który jest fałszywym tu prorokiem i jeszcze w dodatku oskarżyli go o to, że ma demona. A więc tu możemy zobaczyć tą niechęć, tą nienawiść, tą chęć odwetu między jednymi i drugimi. I dlatego tak po ludzku mówiąc, kiedy czytamy ten wiersz 54, a gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba? Z jednej strony trudno się nam dziwić. Ta nienawiść w tych Żydach była niesamowita. Oni to chcieli zrobić. Ale kiedy spojrzymy na ten wiersz 54, na część drugą, oni powiedzieli tak, jak to i Eliasz zrobił. Więc oni ten swój gniew, tą swoją zemstę jakby chcieli usprawiedliwić pewną historią, pewnym tekstem ze Starego Testamentu. Ja chciałbym, żeby to było dla nas tak bardzo mocne i tak bardzo jednoznaczne. Dlatego, że i my robimy często takie błędy niepotrzebnie czy niesłusznie, powołując się czasami na Stary Testament. Oni tak chcieli zrobić. A więc to było w nich tak mocne, że myśleli, że to uczynią. Teraz spójrzmy na reakcję Pana Jezusa. Wiersz 55. A On obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Oni tak się pytają, Panie, czy chcesz? Tylko gdyby Pan Jezus kiwnął głową, to oni by to momentalnie zrobili. Oni by zaczęli gromić, przywoływać, no nie wiadomo co. Ale Pan Jezus ich zgromił, zganił ich, zbeształ ich. Mówi, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Wy nie wiecie, co w was siedzi w tym momencie, że ta nienawiść was zaślepia. A potem mówi tak, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać duszy ludzkiej, ale je zachować. I w tym momencie Pan Jezus przypomina im swoją misję. Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby zatracać, ale On przyszedł po to, aby zachowywać, aby zbawić dusze ludzkie. Taki jest cel mojej służby, mówi do nich Pan Jezus Chrystus. Kilka tu rozdziałów wcześniej no możemy to przeczytać, że Pan Jezus mówi tak, przyszedłem, abym zwiastował miłościwy rok Pana, albo miłościwy rok Pański, abym więźniów wypuszczał na wolność. Po to przyszedł Pan Jezus Chrystus. I On wiedział, że i Samarytanie, I Żydzi są w tych więzach i on ich wszystkich chce z tego uwolnić. To jest bardzo ważny moment w tej historii. Pan Jezus im to unaocznił. Nie tak, nie tędy droga. To nie jest mój sposób działania. Syn Człowieczy przyszedł nie zatracać, ale zachowywać dusze ludzkie. I potem jest kropka w tym wierszu i czytamy tak. I poszli do innej wioski. Ja chciałbym jeszcze wrócić do pierwszej części tego wiersza, 56, ale na moment to zdanie i poszli do innej wioski. Dla mnie jest to wielka nauka. Jak bardzo często ja, być może ty w swoim życiu, jak sobie wytyczysz pewną drogę, to mówisz tak, ja muszę tak iść. Ja muszę iść przez tą wioskę, nawet jeśli są mi przeciwni. A Pan Jezus co zrobił? Tak im powiedział. Pójdziemy inną drogą, obejdziemy tą wioskę, która jest przeciwna, która jest nam przeciwna i poszli do innej wioski. Jak bardzo często, kiedy my się zaperzymy w czymś, kiedy nam się wydaje, że tak musi być, a nie inaczej, to Pan Jezus tym cichym głosem, tak jak w tej historii, mówi, idź do innej wioski, obejdź tą wioskę, nie musisz tam walczyć, może kiedyś, ale nie teraz, teraz idź inną drogą. To były słowa Pana Jezusa. Tak kiedyś się zastanawiałem, dlaczego Pan Jezus pozwolił tym ludziom, aby coś takiego przeżyli. Czy oni musieli to przeżyć? Przecież Pan Jezus mógł im powiedzieć zaraz na wstępie, do tej wioski nie idźcie, bo tu będziecie mieli przeciwności. Idźcie inną drogą. Nie, Pan Jezus pozwolił. On nam czasami pozwala po to, aby nas czegoś nauczyć. Aby nauczyć mnie i ciebie czegoś ważnego. Że nie zawsze jest tak, jak ty chcesz. Że nie zawsze ludzie będą tobie przyjemni. Że nie zawsze będą tacy otwarci, ale często będą dla ciebie tu wrogami. Ale spójrzmy, że Pan Jezus Chrystus, gdybyśmy nawet się popatrzyli tylko na tą Ewangelię Łukasza, od tego momentu zaczął uczniów uczyć czegoś szczególnego. To było takie, ta historia, którą przeczytałem, takie apogeum nienawiści między uczniami, Żydami i Samarytanami. I teraz Pan Jezus poprzez takie małe kroki pokazuje im coś innego. Bardzo krótko chciałbym przez to przejść, bo myślę, że to znacie. Wszyscy znamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To jest w następnym tu rozdziale, w rozdziale 10, kiedy Pan Jezus opowiada uczniom wszystkim przypowieść o miłosierdziu i pokazuje na to, że Samarytanin w danej sytuacji, nie kapłan, nie lewita, ale właśnie Samarytanin okazał się człowiekiem. Człowiekiem współczującym. On tych uczniów zaczął tak wprowadzać w stan takiego miłosierdzia. Takiego bycia otwartym nawet na tych, których tu nienawidzieli. A kilkanaście tu rozdziałów dalej mamy taką sytuację, kiedy Pan Jezus był znowu w pewnej wiosce w Samarii i wyszło naprzeciwko Niego 10 trędowatych. I On im tak powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom. I oni poszli i w trakcie, jak oni szli, to dożywali uzdrowienia. I po jakimś czasie spośród tych 10 uzdrowionych ludzi wrócił się tylko jeden, żeby Panu Jezusowi podziękować. I ten, który wrócił, to był Samarytanin. I Pan Jezus tak mówi do swoich uczniów, no i popatrzcie, żaden z naszych, z Żydów nie przyszedł mi podziękować, tylko ten cudzoziemiec, ten Samarytanin mi dziękuje. Spójrzmy, to są takie momenty, kiedy Pan Jezus uczy swoich uczniów miłować wszystkich ludzi, miłować nawet tych, którzy są im przeciwni. A potem chciałem, żebyśmy spojrzeli do tego Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Jest taka historia w Dziejach Apostolskich w rozdziale 8, kiedy pierwszy Kościół, wśród nich również ci dwaj, Jan i Jakub, zaczynają być prześladowani przez Żydów, dlatego, że głoszą o Chrystusie i w rozdziale 8 Dziejów Apostolskich, w wierszu 1, tak czytamy, że kiedy to prześladowanie nastało, to wszyscy uczniowie z wyjątkiem apostołów, druga część pierwszego wiersza, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Nagle ci naśladowcy Chrystusa poszli nawet do tych samarytańskich wiosek. wierszu 5, tak tam czytamy, ja też tą historię skracam, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. To było jakieś może 3 lata później. Filip, jeden z diakonów, jeden z tych, którzy się nawrócili do Pana Jezusa Chrystusa, zaczyna tym Samarytanom, którzy kiedyś odrzucili Pana Jezusa, zaczyna im głosić Chrystusa i ci Samarytanie przyjmują Chrystusa. Spójrzmy na wiersz 14 tego Dziejów Apostolskich, rozdziału 8, gdzie czytamy tak. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Kogo apostołowie posłali teraz do Samarii? Piotra i Jana. Jan był jednym z tych synów gromu, tych, którzy ten ogień chcieli ściągnąć na tą wioskę w Samarii. I nagle, po kilku latach, prawdopodobnie po 3 latach, zostali znowu posłani do tych wiosek, bo usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże. Wiersz 17 mówi tak, wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I nagle Jan, ten syn gromu, wkłada ręce na Samarytan i ten Boży ogień, ogień Ducha Świętego zstępuje na nich. Boży ogień, ale nie taki ogień, jak oni sobie wyobrażali, ale zupełnie inny ogień, ogień Ducha Świętego zstępuje na Samarytan. Oni dożywają mocy Ducha Świętego. I wiersz 25 w tej historii jeszcze przeczytam. A gdy oni złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, i teraz słuchajmy, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu samarytańskich wioskach. Tam, gdzie przedtem chcieli ściągnąć ogień. Tam, gdzie przedtem chcieli tych ludzi zniszczyć z nienawiści, że ich tu nie chcieli przyjąć. Nagle Pan Bóg zaczyna w cudowny sposób ich zmieniać. To jest ta historia, która do mnie tak bardzo mocno przemawia. To jest ta historia, która pokazuje mi, że nie moje wyobrażenia, ale Boża droga jest dla mnie. I chciałbym teraz jeszcze kilka wniosków tu przekazać z tej historii, które mi się tu nasunęły, a które wierzę, że są ważne. Pierwsza rzecz, która jest tak bardzo ważna, to jest taka, abyśmy właściwie czytali, zrozumiewali i interpretowali Stary Testament. Nie tak, jak nam się podoba, nie tak, jak nam to pasuje, ale tak, jak Duch Święty nam pokazuje. Owszem, tam była ta historia, kiedy Eliasz ściągnął w mocy Bożej ten ogień na tych przeciwników, ale to był Boży sąd, to był element tu Bożego sądu, który raz miał miejsce i wcale nie jest tu powiedziane, że ja, czy ty, czy ktokolwiek z nas jest upoważniony do tego, aby to powtarzać. Nasz Bóg jest w dalszym ciągu trawiącym ogniem, ale to Bóg jest tym ogniem, a nie ja albo ty. I my nie jesteśmy do tego tu powołani. W dziejach, w liście apostoła Pawła do Rzymian, w rozdziale 12 i w wierszach 19 i 20 jest bardzo ciekawa rada apostoła Pawła odnośnie traktowania przeciwników, odnośnie ściągania na nich ognia. Spójrzmy na ten fragment. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12, wiersze 19 i 20. Słowa apostoła Pawła do wierzących w Rzymie, wierzę, że i do nas jako do ludzi wierzących. 12 rozdział, 19 i 20 wiersz. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Spójrzmy, co apostoł Paweł pisze o tym ogniu. On mówi tak, że kiedy będziemy dobrze czynić tym, którzy się nam przeciwstawiają. Gdy będą głodni, to im damy pokarm. Gdy będą spragnieni, to im damy napój. Kiedy to uczynimy, to te rozżarzone węgle, to ten ogień dajemy na ich głowę. Ale to już jest inny ogień. To jest ogień Ducha Świętego. Ogień Ducha, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I o takim ogniu z nieba chciałbym, żebyśmy pamiętali, kiedy czytamy tą historię. Boży ogień, który my możemy sprowadzić, jest zupełnie inny. Boży ogień to jest ten, który daje życie. To jest ten, który przywraca z powrotem do społeczności. I ostatnie miejsce, na które chciałbym wspomnieć, kiedy Pan Jezus Chrystus posyłał po raz pierwszy 12 apostołów, to im tak powiedział, że macie iść do mojego ludu. I tak im powiedział, na drogę do miast samarytańskich nie wkraczajcie. Tak powiedział tu Pan Jezus Chrystus. Ktoś mógłby się na to powołać. Był taki moment, kiedy Pan Jezus Chrystus rozpoczynał swoją służbę, kiedy po raz pierwszy wysłał swoich uczniów, to tak powiedział, do miast samarytańskich nie wkraczajcie. Ale 3 lata później, po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus był z uczniami, to im tu powiedział coś innego. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii. A więc Pan Jezus stopniowo objawiał swój plan swojemu ludowi. Stopniowo objawiał swój plan swoim uczniom. Nie od razu, ale po kolei. Pan Jezus Chrystus uczył swoich uczniów. On ich uczył tego właściwego podejścia. Ja myślę, że również to jest dla nas tak wielka lekcja. Bóg również stopniowo odkrywa przed nami rzeczy. A my mamy być coraz podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Mamy być coraz podobni do tego Jana, który chociaż był tu nazwany synem gromu. On kiedyś chciał ściągnąć ogień, ale po jakimś czasie, kiedy Pan Bóg go zmienił, to on już przyszedł z innym ogniem. Z ogniem Ducha Świętego, aby ci ludzie, ci, których tu nienawidził, ci, których nie chciał, aby oni dożyli zbawienia. On już nie chciał więcej zemsty. Dlatego spójrzmy na nasze życie. Czasami tak jest, że idziemy do jakiegoś miejsca, czy rozmawiamy z kimś i spotykamy się tylko ze sprzeciwem. Z takim oporem, z gniewem, z taką gwałtowną tu reakcją, to wtedy w nas też tak często się tu gotuje i chcielibyśmy zemsty. Chcielibyśmy jakoś się odegrać. Niech te pierwsze niepowodzenia, które czasami nas spotykają, niech nie będą przyczyną do takich uczuć zemsty. Ale dajmy czas. Pan Bóg ma czas i On nas uczy. On nas uczy stopniowo, abyśmy czynili Jego wolę. On zmienił te samarytańskie wioski. Te wioski przyjęły Jezusa. Te wioski były przemienione. Niech tak będzie i w naszym życiu. Niech ten Boży ogień będzie używany we właściwy sposób. Amen.